Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam, a państwa i moim gościem jest prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. Witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
W Międzyrzeczu odbyła się 12. edycja gospodarczej inauguracji roku, zorganizowanej między innymi przez Izbę, ale także przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji były innowacje. Dlaczego?
No, rzeczywiście na tym etapie rozwoju gospodarki trudno sobie wyobrazić jakiś sensowny wzrost i sensowny awans cywilizacyjny, to co często już tak publicystycznie się określa jako wyjście z tej pułapki średniego rozwoju. No to jest właśnie kluczem na to, czy niektórzy twierdzą, że remedium to są właśnie stosowanie innowacji w rozwoju gospodarczym. No i staraliśmy sobie wspólnie odpowiedzieć na to pytanie, czy nasz region lubuski jest w stanie także w tej kategorii no coś zrobić, no żeby jego status, jego poziom innowacyjności wzrósł wymiernie.
I w pana opinii jest?
W mojej opinii, jak zawsze, należy, że tak powiem, racjonalizować pewne oczekiwania. Na pewno nie musimy być czerwoną latarnią w tabeli, tak, województw. Pokazaliśmy w innych parametrach typu PKB, czy nawet i ostatnio płaca średnia, że możemy być te kilka pozycji od końca, czy nawet w środku tabeli. I na pewno na takim poziomie możemy się znaleźć także w rozwoju innowacji.
Czym są innowacje, bo słuchają nas też mieszkańcy województwa, którzy akurat tą dziedziną się nie interesują?
Generalnie chodzi o to, że jak państwo wiecie, rozwój gospodarki, rozwój techniki, rozwój technologii w niektórych sferach szczególnie to jest widoczne, no po prostu ogromnie w ostatnim czasie przyspieszył. To, co trwało kiedyś dziesięciolecia czy naście lat, to się zmienia dosłownie w ciągu kilku lat i jeżeli dane środowisko, dane społeczeństwo, dana część kraju czy regionu, no jest jakby intelektualnie, także w sensie technologicznym, w sensie technicznym, niezdolna do uczestniczenia w tym wyścigu po prostu ku nowoczesności, ku nowym rozwiązaniom, ku rzeczom, które powinny przynajmniej w swoim założeniu usprawniać nam życie, ułatwiać, no to jakby oczywiste jest, że zostajemy w ogonie, że stajemy się tylko podwykonawcami, że stajemy się tylko gdzieś tam montażystami i nie uczestniczymy w podziale tej największej marży, największej nadwyżki. Żeby w niej uczestniczyć, trzeba rzeczywiście być także innowatorami, trzeba być twórcami.
W dążeniu do większej innowacyjności ciężar większy powinny ponieść przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, firmy. Czy tutaj jest ważna ta współpraca między samorządami rządzącymi, a też tymi, którzy dają miejsca pracy i wytwarzają produkty?
W mojej ocenie nie ma ucieczki od tego, że główny ciężar innowacyjności muszą ponieść przedsiębiorcy i firmy, no bo tam jest generowany ten zysk, tam jest ta koncepcja, tam są pomysły, tam są idee, tam są wynalazki, patenty i tak dalej, i tak dalej. I tu żadne środowisko urzędnicze, czy to takiej, czy innej administracji, no nie wyręczy.
Oczywiście, ale może pomóc.
Może za sekundę o tym powiem. Oczywiście bardzo trudno jest też przedsiębiorcom samym to zrobić bez ścisłego kontaktu z nauką, z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. I na końcu jest ta pomoc ze strony instytucji publicznych. W czym ta pomoc się powinna zasadzać? Przede wszystkim w tym, żeby maksymalnie, na ile to jest możliwe, zmniejszyć skutki ryzyka działalności innowacyjnej. Wiemy doskonale, że na tym polega właśnie działalność badawcza, że co który pomysł się spełnia, co który pomysł się dopiero udaje wprowadzić w życie, wdrożyć, skomercjalizować i tak dalej, a firmy nasze no, nie są na tyle bogate, nie mają aż tak wielkich nadwyżek finansowych, żeby były w stanie tak sobie no po prostu niefrasobliwie powiedzmy poświęcić dziesiątki, czy setki, czy nawet miliony złotych na badania, które się nie skończą efektem. I ta pomoc publiczna, która powinna być udzielana, powinna w dużym stopniu minimalizować albo ograniczać te ryzyko działalności innowacyjnej.
Jeśli chodzi o plany Izby na 2020 rok?
Bardzo obszerne.
Gdzie chcecie być?
Chcemy przede wszystkim skoncentrować się na poprawie kapitału ludzkiego, jak to teraz się zwykło mawiać, czyli począwszy od etapu edukacji szkół średnich, zwłaszcza uczniowie ostatnich czy przedostatnich klas, żeby im zagwarantować dodatkowe kompetencje ściśle specjalistyczne, uzależnione od rynku pracy, od jego potrzeb. Później umożliwić dofinansowanie szkolenia pracowników firm, a więc kolejna edycja lubuskich bonów szkoleniowych na kolejne 2,5 roku już od marca będziemy uruchamiali. Następne edycje bonów innowacyjnych, a więc to wszystko, co łączy się z tym takim intelektualnym rozwojem i poprawą jakości kwalifikacji i kompetencji.
I właściwie Izba jest obecna na terenie całego województwa i na terenie całego województwa działacie.
Tak, jesteśmy obecni na terenie całego województwa. Jeśli chodzi o te projekty, o których mówię, o szkoleniach, o stażach, o praktykach, to praktycznie w 2/3 powiatów i łącznie i Gorzów i Zielona Góra prowadzimy nasze działania.
Urząd Marszałkowski pracuje nad strategią rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. Ostatnie spotkanie w Gorzowie. Dużo uwag i też między innymi samorządowców. Dla pana jak ważny to jest dokument?
Jest to dokument bardzo ważny, jednak jest to pewna marszruta, pewien kręgosłup i busola, która pokazuje, gdzie my tak naprawdę chcemy zmierzać z rozwoju regionalnym. Oczywiście to, co jak zawsze jest kluczem do realizacji strategii, czyli tak zwane ramy finansowe, są pod dużym znakiem zapytania. Zostały pewne przymiarki tam dokonane i znajduje się to w tym dokumencie i bardzo dobrze, no ale dzisiaj konia z rzędem, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile Polska jako kraj stanie z nowego podziału, prawda, w nowej perspektywie, jak w tym wszystkim wypadnie województwo lubuskie, jak będą wyglądały środki krajowe i tak dalej. To są wszystko szacunki. No niemniej jednak te szacunki pokazują na podstawowe proporcje. Mamy tutaj 4 głównych aktorów, czyli samorząd wojewódzki plus środki europejskie, środki krajowe, centralne, przedsiębiorcy i przede wszystkim samorządy lokalne. Wbrew pozorom, jak patrzy się na architekturę finansową tej strategii, to największy udział mają właśnie budżety samorządów lokalnych i dlatego ta strategia też nam pokazywać musi potrzebę ścisłej współpracy, kooperacji, synergii. Żeby ją wykonać, muszą te 4 segmenty z sobą współgrać, prawda? Nie da się zrobić tej strategii na przykład tylko za pieniądze wojewódzkie, czy tylko za pieniądze miejskie. Jest potrzebne współdziałanie. To, że ta dyskusja się toczy, to jest bardzo dobrze. Zresztą myślę, że nawet zarząd województwa i pani marszałek osobiście kilka razy jakby prowokowała północ województwa i Gorzów do tego, żeby zachowywał się bardziej aktywnie, żeby zgłaszał pomysły, żeby zgłaszał ten, wypełniał ten tak zwany kupon, tak? I teraz widać, że to wszystko podziałało. Muszę powiedzieć, że ta debata jest autentyczna. Uwagi są wysyłane. Myśmy wczoraj też mieli swój zespół operacyjny w Izbie. Za 2 dni wyślemy komplet uwag. Wiele organizacji, wiele środowisk po prostu aktywnie się do tego odnosi. Miejmy nadzieję, że z tej mąki chleb będzie.
No właśnie, pytanie, co będzie, bo Gorzów ma kilka pomysłów konkretnych, bo jest to chociażby na przykład port rzeczny w Gorzowie, multimodalny, on się nazywa tak dość skomplikowanie, ale chodzi o skorelowanie pracy rzeki, S3 i linii kolejowych, tak aby można było
różne rodzaje
przewozić
transportu.
Towary. Tak.
To znaczy, oczywiście tak duże projekty, które są związane no, z wieloma, że tak powiem, czynnikami potroszę od nas zależnymi, no, na przykład spławność warty, tak, na przykład retencja, kwestie kolei, które znowu są środki krajowe i tak dalej, to nie jest tak, że my sobie zaprogramujemy coś i na 100% to zrobimy, ale jeżeli nie podejmiemy tego wysiłku, jeżeli nie przyjmiemy pewnego schematu działania, nie podejmiemy próby koordynacji tego, nie wpiszemy wreszcie tego do strategii i nie uznamy, że to jest ważna rzecz, nie tylko z punktu widzenia Gorzowa, ale z punktu widzenia całego województwa, no to te szanse realizacyjne oczywiście są relatywnie dużo niższe. Dlatego trzeba pewne kropki na D postawić, pewne akcenty trzeba postawić, aczkolwiek no, można by mówić tu 3 wywiady na temat tej strategii, generalnie jeszcze trzeba ją mocno przepracować.
Dziękuję za rozmowę. Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.